Księga Wyjścia, rozdział 7. Pan rzekł do Mojżesza: Patrz, ustanawiam cię Bogiem dla Faraona, a twój brat Aaron będzie twoim prorokiem. Powiesz mu wszystko, co ci przykazuje, a twój brat Aaron przemówi do Faraona, aby wypuścił Izraelitów z Egiptu. Sprawię jednak, że Faraon zatnie się w uporze, abym zdziałał tym liczniejsze znaki i cuda w ziemi egipskiej. Faraon was nie posłucha, uderzę więc Egipt swoją mocą, a mój lud wyprowadzę w szyku bojowym, nie szczędząc surowych wyroków. Egipcjanie przekonają się, że ja jestem Panem, gdy wzniosę moją rękę nad Egiptem i wyprowadzę z niego Izraelitów. Mojżesz i Aaron uczynili to, co im Pan polecił, niczego nie zaniedbując. Gdy przemawiali do Faraona, Mojżesz miał 80 lat, Aaron zaś 83. Pan rzekł do Mojżesza i Aarona: Gdy Faraon zażąda od was, wykażcie się jakimś znakiem, wówczas powiedz Aaronowi: Weź swoją laskę i rzuć przed Faraonem, a ona przemieni się w węża. Mojżesz i Aaron udali się do Faraona i postąpili tak, jak im Pan polecił. Aaron rzucił swoją laskę przed Faraonem i jego dworzanami, a ona przemieniła się w węża. Wtedy Faraon wezwał swoich mędrców i czarowników. Egipscy czarodzieje przy pomocy swoich zaklęć zrobili to samo. Każdy z nich rzucił swoją laskę, a te przemieniły się w węże. Lecz laska Aarona pożarła pozostałe. Faraon jednak zaciął się w uporze i nie chciał ich słuchać, jak przepowiedział Pan. Pan powiedział do Mojżesza: Faraon jest uparty i nie zgadza się na wyjście ludu. Idź do Faraona rankiem, gdy udaje się nad wodę i poczekaj na niego nad brzegiem Nilu. W ręku trzymaj laskę, która przemieniła się w węża. Powiesz mu: Pan, Bóg Hebrajczyków, posłał mnie do ciebie z poleceniem. Wypuść mój lud, aby mi służył na pustyni. Czyżbyś wciąż jeszcze nie chciał mnie słuchać? To mówi Pan. Oto znak, który przekona cię, że ja jestem Panem. Uderzę wody Nilu laską, którą trzymam w ręce, a one staną się krwią. Ryby w Nilu pozdychają. Nil zacznie cuchnąć i Egipcjanie nie będą mogli pić z niego wody. Pan mówił dalej do Mojżesza: Aaronowi powiesz: Weź swoją laskę i wznieś rękę nad wodami Egiptu, nad rzekami i kanałami, nad jeziorami i sadzawkami, a przemienią się w krew. Cała kraina Egiptu, nawet drewniane i kamienne naczynia, napełnią się krwią. Mojżesz i Aaron postąpili dokładnie według poleceń Pana. Aaron w obecności Faraona i jego dworzan uniósł laskę i uderzył wody Nilu, a wszystkie wody Nilu stały się krwią. Ryby w Nilu pozdychały. Nil zaczął cuchnąć i Egipcjanie nie mogli pić jego wody. Cała kraina Egiptu napełniła się krwią. Gdy jednak egipscy czarodzieje swoimi sztuczkami zdołali zrobić to samo, Faraon trwał w uporze i nie posłuchał Mojżesza i Aarona, co zresztą Pan zapowiedział. Faraon odwrócił się i udał do swojego pałacu, nie zwracając uwagi na to, co się wydarzyło. A wszyscy Egipcjanie kopali studnie wokół Nilu w poszukiwaniu wody, gdyż woda z Nilu nie nadawała się do picia. Minęło 7 dni od chwili, gdy Pan uderzył Nil. Wtedy Pan powiedział do Mojżesza: Idź do Faraona i powiedz mu: To mówi Pan, wypuść mój lud, aby mi służył. Jeśli nie pozwolisz mu wyjść, ja ześlę żaby na cały twój kraj. Nil zaroi się od żab, wypełzną one i wedrą się do twojego pałacu, do twojej sypialni, na twoje łóżko, jak również do domów twoich dworzan i twojego ludu, nawet do twoich pieców i mis na ciasto. Żaby oblezą ciebie, twój lud i cały twój dwór. Moi drodzy, zaczyna się teraz segment, gdzie jak widzicie, są już pierwsze plagi, nawet tam pierwsze znaki, już pierwsze plagi, ta zakrwawiona woda w Nilu, te żaby i tak dalej. Kochani, najpierw wam na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, zanim w ogóle jeszcze będzie o plagach w następnych rozdziałach. Zobaczcie, jest bardzo ciekawe, że zarówno Mojżesz i Aaron i tak samo ci dworzanie Faraona potrafią robić takie same spektakularne rzeczy. Że tak powiem, zawsze na końcu jakoś tam Aaron wygrywa, nie? W sensie z Mojżeszem. Ale jakby ci rzucają laski, zmieniają się w węże, to samo robią dworzenie króla. Ci zamieniają wodę w czerwoną krew, zanieczyszczają Nil, to samo potrafią zrobić dworzenie króla. Kochani, jeżeli to traktować tak bardzo symbolicznie, a to trochę jest taka opowieść, czyli o pewnym zmaganiu, tak, jakby dobra ze złem, o wysłannikach dobra, wysłannikach zła. Kochani, to nie jest tak, że zły nie potrafi robić rzeczy nadzwyczajnych, że nie potrafi robić rzeczy, które są wręcz no, nadprzyrodzone, tak nam się przynajmniej wydaje, kiedy na nie patrzymy. Ja bardzo często słyszę o różnych takich zjawiskach, gdzie ludzie mówią, no ale tam ktoś przecież został uzdrowiony, albo się wydarzył jakiś cud, tam ktoś, kto słuchał takie albo inne nauki, to mu się wydarzyło coś niezwyczajnego. Kochani, to, że się wydarzyło, nie jest jeszcze wcale znakiem, że to jest od Pana Boga. Jak widzicie, słudzy Faraona też potrafią robić znaki, też potrafią robić cuda. I nie można w ten sposób na to patrzeć. Pan Jezus zawsze dawał nam jedną prostą metodę rozeznawania. Mówiłem wam o tym już 1000 razy. Powtórzę wam prawdopodobnie jeszcze 2 miliony razy, dopóki się nie nauczymy. Metodą rozeznawania jest patrzenie na owoce. Uwaga, kochani. Uzdrowienie nie jest owocem. Nadprzyrodzone zjawisko jakieś nie jest owocem. Dlatego, że człowiek uzdrowiony nadal może być grzeszny. Człowiek, który nie ma żadnych chorób, może być absolutnie po prostu skandalicznym, nie wiem, mordercą. Kochani, to nie znaki, nie cuda są owocami. Owocami jest nawrócenie, owocami jest dobroć, owocami jest uprzejmość, owocami jest zerwanie z grzechem, owocem jest poświęcenie siebie dla drugiego człowieka i tak dalej. To są owoce. W jaki sposób można by rozpoznać, że Faraon wydaje dobre owoce? Nie w ten sposób, że zrobi taki sam cud, jaki zrobił Mojżesz. Dobry owoc Faraona polega na tym, że ciemiężył ludzi pracą ponad miarę i przestałby to robić, czyli przestałby krzywdzić człowieka. To byłby owoc. Dlatego, kochani, proszę was, nigdy nie patrzcie przez ten klucz, właśnie bo coś tam się wydarzyło spektakularnego albo ktoś doznał jakiegoś nie wiadomo jakiego wielkiego działania. Owoce. Po tym rozpoznajemy.